Ти теж бенджуїста. Ото, щоб те, що ти комусь служили. Це два цілі. Робить щось для інших, це служба якась, чи в уренді, чи як навчитель, чи як лікар. Лікар лечи не по то, що мав пінянки, тільки по то, що комусь вилечить, що комусь служить. А при тим теж і, очевидно, на право до винагородження, що сам мав з чого жити і своє місце. І залежно від ужитності сполучної, що застанені, що мав вінці чи мені, чи вінці пінянці. І для того чоловік відповідальний в своєму житті за себе самого, за те, що в сполученстві приносить. Чи є здарму з'ядим, і тільки марнотравством, тільки з'яда і вигодні собі жиє, і сіді, чи є чоловіком ужитечним в сполученстві, чи дає наміри своїх можливостей, своїх можливостей натуральних, він чи є, повідьмо, здольний, здоровий, сильний і так далі. Dlatego tak istotną rzeczą w młodych latach jest uczenie się, żeby nabrać jak najwięcej sprawności dawania. Uczenie się jest ważne, bo każdy, na czym polega uczenie się? Na tym, że ja zdobywam nowe pojęcia. Słyszę słowo abrakadabra, nie wiem co to jest, jak się będę uczył, to będę wiedział co to jest. Po to jest encyklopedia, żebym się nauczył, co to ono jest. No taki ten encyklopedii, bo ten, co pisał, miał złą wolę. No, fałszywie uczył, bo nie wiedział dobrze, jak to jest naprawdę. Albo miał po prostu złą wolę i pisał kłamstwo. Ale porządny uczony pisze tak, jak jest przekonany, dyskutując z nim czasem. Czymś może się pomylić, na tym polega nauka, żeby zdobywać jak najwięcej pojęć. O świecie wokoło mnie, prawda? Stąd i geografia, stąd fizyka, chemia, przyroda, prawda? Żebym ja poznał, żebym ja wiedział, żebym nie był jak tabaka w rogu, prawda? Pójdę do muzeum i nie będę wiedział, co to jest. Tutaj patrzeć, co to jest, co to jest, co to jest tamto, co to. I już wiedziecie teraz nas, bo będziecie widziały, jak wygląda cep, jak wygląda stępa, jak wygląda forma do tego. I będziecie wiedziały, że taki młynek, ten drugi, że to jest nie tylko jeden na świecie, tylko że to jest przyrząd, który był kiedyś używany i macie już pojęcie tego, nie wiem jak oni to nazywają dzisiaj, czy to młynkiem nazywanie, czy moździerzem, czy jakim. Nazwy nie znam, ale macie pojęcie tego przedmiotu. Im więcej człowiek poznaje, tym więcej ma pojęć. Ja sobie to tak wyobrażam, że człowiek stoi nad taką płynącą rzeką, i ma różne naczynia, szklanki, garnuszki, dzbanki, łyżki, żeby tej wody nabierać. Im więcej ma tych naczyń, tym więcej tej wody nabierze, tym więcej skorzysta. A tymi naczyniami są pojęcia. Jak teraz będziecie prowadzić za 10 lat, czy za ile tam swoje dzieci do muzeum, albo gdzieś tam na jakąś wystawę, to powiedzie, o moje dziecko, to jest kołowrotyka, to jest kijanka, to jest coś tam innego. Czyli człowiek ucząc się wzbogaca siebie po to, żeby mógł innym później tym służyć, żeby mógł innym dawać. Prawda? Im więcej mam pojęć, nie tylko pojęć o rzeczach, takich różnych rzeczach, ale pojęć o matematyce, o chemii, o filozofii, o psychologii, o religii, o tym wszystkim innym, tym bardziej jest człowiekiem wykształconym, tym bardziej może być człowiekiem kulturalnym, bo to posługuje kulturze. Tym więcej jest człowiekiem, mówi się, oświeconym albo człowiekiem światłym. Dawniej dzisiaj tego wrażenia się już nie słyszę, że w używaniu, a dzieciństwa pamiętam, jak moja matka o jakim tam księdzu mówiła, a to jest ksiądz światły. Światły człowiek, światły to znaczyło, to co dziś mówi, oświecony, z tym, że to jest taki jeszcze coś więcej, coś mądry. Jest różnica między nauką a mądrością, między wiedzą a mądrością. To o tym jeszcze bym chciał później powiedzieć. Ale w tej chwili chodzi mi o to, że człowiek, który zdobywa te wiadomości przez pracę, przez uczenie się, staje się człowiekiem światłym. Jeżeli nie uczy się, nie dba o to, nie czyta książek, nie słucha wykładu, nie stara się poznać, nie stara się mieć oczu otwartych i zdobywać, no to ten zostanie ciemniakiem jakimś, prawda, w mniejszym lub większym stopniu. I zmarnuje swoje życie, zmarnuje swoje zdolności i nie będzie mógł dawać. A w tej chwili, kiedy leni się, to robi to z egoizmu. To jest znowu to zło egoizmu, miłości własnej, czy samolubstwa, wszystko to jest to samo. To jest to, że mnie się nie chce. Albo mnie się chce czegoś tam takiego innego, tam głupiego, mnie się zabawić, a mnie się chce patrzeć tego w telewizji, albo tylko mnie się chce czytać książki awanturnicze, czy coś innego, a mnie się nie chce pójść na wystawę, mnie się chce, nie chce pójść na koncert, mnie się nie chce przygotować lekcji, a mnie się nie chce, co tam, prawda? I idzie człowiek za tymi swoimi zachciankami, to są te właśnie namiętności w człowieku, które go pociągają jakieś, i marnuje swoją stronę duchową, umysłową. I jest szkoda dla niego i szkoda dla innych. To jest to zło egoizmu właśnie. To, co nazywamy praca nad sobą, to jest właśnie świadome staranie się o przezwyciężenie swoich jakichś wad, swojej niecierpliwości, swojej zarozumiałości, swoich chciwości, swojego lenistwa, swojej wygodnictwa jakiegoś. To, żebym ja panował nad tym wszystkim, a nie żeby to wszystko panowało nade mną. Tu gdzieś na samym początku Biblii jest takie powiedzenie do Boga, do Kaina. O, kiedy Kain się zasmucił, że jego ofiara nie była przez Boga przyjęta, Bóg mu tak mówi: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Człowiek, który czyni dobrze, zgodnie z sumieniem, jest wesół, jest swobodny, bo ma wolne, dobre sumienie, jest to daje człowiekowi szczęście prawdziwe. A ten, kto żyje wedle swoich namiętności, ten grzech w danym wypadku, jako ten korzeń grzechu, jak ta skłonność do grzechu, ta namiętność jakaś, waruje u wróci, właśnie się do ciebie, tylko czyli poluje na ciebie, czeka na to, żeby ciebie pociągnąć do złego. A przecież ty masz nad tym panować, nad tym grzechem. A nie dać się ujarzmić grzechowi, nie dać się zwyciężyć grzechowi. Jeszcze wyraźniej to później tutaj rozwija święty Paweł w liście do Rzymian 7. Pisze tak. Wiemy, że prawo jest duchowe. Prawo, to prawo mojżeszowe, tam przypisze, jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czyni. Czyli co zróżnienie? Czegoś jednego chce, a czyni coś innego. Dlaczego? Jak to jest? Ja kiedyś tutaj w kaplicy miałem jakąś naukę dla dzieci wiejskich, ta gromada pełna tych dzieci. I pytam dzieci, moje dzieci, czy wy chcecie być dobry? Tak. Czy każdy z was chce być dobry? Tak. A czy zawsze robicie dobrze? Chwila milczenia. I tak tutaj, a tam ktoś mówi, nie zawsze. Czyli dlaczego? Jeżeli chcecie być dobry, każdy chce być dobry, a nie czynicie dobry, to dlaczego tak? No powiedzcie, mówicie, dlaczego nie robić to, co chcecie, tylko to, co nie chcecie? I milczenie, jakoś tam z tyłu, jak chłopak się odzywa, bo kusi. Właśnie tak, bo kusi. Bo w człowieku są te dwie strony. Jest to, czego ja chcę i to, czego mnie się chce. Każdy, jak jest rozumny, zastanowi się, to ja chcę być dobry. Ja nie chcę kłamać, chcę mówić prawdę, chcę być uczciwy, chcę być pracowity, chcę być miły, chcę być sprawiedliwy i tak dalej. Każdy chce być dobry. Ale w każdym jest ta druga strona tego, czego mnie się chce, albo czego mnie się nie chce. A mnie się nie chce rano wstać, panu. Ja chcę wstać, a mnie się bardzo nie chce wstać. Obracam się na drugi, na trzeci, czwarty, jeszcze bym się obudził na piąty bok, ja bym go miał, żeby nie wstać. Chcę iść do pracy, ale mnie się nie chce iść do pracy. I łapię byle co. Pradziadek Kazika i mi, ojciec Łaziu Tyszkiewicz, opowiadał mi, że jak był we Lwowie w gimnazjum, a zawsze miał z dzieciństwa zacięcie do myślistwa, Wtedy przez Lwów przypływała taka nieduża rzeczka, nazywała się Pełtew. Potem ją już zamurowali. Przed Lwowem była otwarta i za Lwowem była otwarta, a w samym mieście była zamurowana, zakryta. Ale on jeszcze tam chodził drugim razem, kiedy była otwarta i przechodziło się przez takie mostki. Więc mówi tak, pod jednym z tych mostków zawsze były szczury wodne. Więc on idąc do szkoły, nosił za pazuchą pistolet i tak rozglądał się, czy ktoś idzie, czy nie idzie, czy nie ma jakiegoś policjanta austriackiego w pobliżu, i chował za siatkę tego szczura i strzelał do niego. A ten szczur czasem pokazał dziób, że ten pyseczek swój, a czasem cofnął się i tam trzeba było czekać nieraz. I tak czekał, aż minęła godzina, później do szkoły, już nie warto było iść do tej szkoły, tam, przez to polowanie. Więc on chciał pójść do tej szkoły, ale jemu się nie chciało, no bo polowanie było ciekawsze na szczury. No. I tak mi to utkwiło w pamięci właśnie ten ilustracja do tego, co tutaj święty Paweł pisze. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Grzech to znaczy właśnie ta skłonność tego, tej miłości własnej, która chce po swojemu chce szukać tej jakiejś przyjemności, która jest przeciwna obowiązkowi. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. Prawda? To ja mam upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich, w ciele moim, spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny człowiek, ale tak dramatycznie, bo nieszczęsny człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Łaska Boża mnie z tego może tylko wyzwolić. I całe moje życie jest ciągłym we mnie zmaganiem się między tym, czego ja chcę, gdy jestem świadomy, chcę dobra, a tym, czego mnie się chce. To, co mnie się chce, czasem jest zgodne z tym, czego ja chcę i jest dobre. Teraz na przykład obiad będzie 10 minut, więc ja chcę pójść na obiad i mnie się chce pójść na obiad. Ale czasem jest niezgodny. Jeżeli na tym obiedzie dadzą coś, czego ja nie lubię, to chcę być nasycony, a nie chcę tego jeść, bo tego właśnie nie lubię. Każdy ma swoje jakieś upodobanie. Mój ojciec mówi, jeden lubi chruski, a drugi pierogi. Panie, nie mogę się dziwić, że wszyscy nie mają tego samego gustu. Każdy ma swoje jakieś upodobanie. Ale miałem też brata starszego, który mówił, że to wszystko, co człowiek mówi, że ja to lubię, tego nie lubię, to jest nie bardzo prawdziwe, to jest jego wyobraźnia. On tak sobie wymyślił to, tak jakoś mu to bezmyślnie wymyślił, panie, że to jest dobre, tam to jest dobre, bo jakby się spróbował porządnie i tak się troszkę przyłożył, to później polubił. Bywa tam, że i polubi to, czego przedtem nie lubi. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że we mnie są te dwie strony. Jest ta strona bardziej cielesna tego, czego mnie się chce i nie chce. Jest ta strona bardziej duchowa, świadoma tego, czego ja chcę. I dlatego ta walka, to zmaganie się wewnętrzne polega na tym, żeby być jak najbardziej świadomym. Żeby wiedzieć, żeby rozumieć. Dlatego w wychowaniu człowieka, a później w samowychowaniu człowieka, bo tak do 15 roku życia w przybliżeniu to jeszcze rodzice wychowują, a już po 15 to już rodzice mają mniej do gadania, bo później człowiek sobie, co mnie ta mama będzie gadać, ja sam wiem. A później jak będzie wikarzem, co ksiądz Paweł mi tam będzie gadał, ja sam wiem. Ale ten człowiek sam wie, tak całkiem jak to tam w roju z Ewą było, z tym wężem, będziecie sami wiedzieli, co dobra, co złe. Ale nie potrzeba tam Pana Boga, ani żadnego taty, ani mamy, nikogo innego. Sami będziecie wiedzieć. Bo nie wiadomo, kto będzie wiedział, prawda? Kto z nas będzie wiedział? Kto będzie miarą tego, co jest dobre, co jest złe? Rousseau, Jan Jakub Rousseau, to jest francuski filozof przed 200 lat, mówił, że dobro i zło, te normy, prawo dobra i zła, powstało w ten sposób, on tak próbuje tu uzasadnić, że kiedyś na początku ludzkości ludzie się zeszli na jakiejś tam dolinie i zawarli tak zwany kontrakt społeczny, kontrakt socjalny. Kontrakt społeczny i tam ułożyli prawa, co jest dobre, co złe i tam od tego czasu, tam przez całą ludzkość idzie kontrakt społeczny. To jest głupstwo oczywiście, bo to, że oni wtedy uchwalili, to by zupełnie dzisiaj na mnie nic nie wpływało. Dobro i zło jest w sumieniu człowieka, to jest prawo Boże, które Bóg ustanowił i człowieka stworzył z tym świadomością wartościowania dobra i zła. I człowiek ma sam rozumnie dojść, dochodzić, dojrzewać do tego, że dobrze rozumią dobro i zło, rodzice, wychowawcy inni mają w tym prawo dopomagać. Wychować człowieka w tym dobrym, prawidłowym rozumieniu dobra i zła. I nie tylko rozumieniu, ale i prowadzeniu tego. Ja kiedyś mu bratu księdzu mówię, że jakaś siostra mi dała takie myśli, ładne myśli, a był biskup Jałbrzykowskiego do przeczytania. Ja mu mówię, może chciałbyś to przeczytać. A on mi mówi, wiesz, ładnych myśli to ja mam dużo. Tylko jak to robić? To w życiu ludzkim jest cała rzecz, prawda? Bo każdy z nas, jak zastanowi, to niby wie, jak ma być. Tylko jak to robić, żeby siebie samego przymusić. I na tym polega to, co nazywamy wyrazem cnota. Cnota to jest sprawność, jak taki ojciec Jacek Woroniecki, znakomity teolog etyki, mówił, że tak, jak jest sprawność rzemieślnicza, ktoś umie sprawnie robić garki, powiedzmy, albo szyć, prawda, krawiec sprawny. W sporcie jest także sprawność sportowa. Tak jest sprawność artystyczna, jak ksiądz Wolf jest znakomitym artystą, prawda, ma dużo, bo właśnie ma dużą zdolność, to jest jeden z najlepszych malarzy dzisiejszych w Polsce. Sprawność artystyczną w malarstwie. Tak istnieje sprawność moralna też. Sprawność moralna to znaczy, że człowiek, ten, który ma tę sprawność moralną, umie mówić zawsze, nauczył się, umie zawsze mówić prawdę, nigdy nie skłamie. Umie zawsze być wrażliwym na cudzą wiedzę, na cudze potrzeby, zawsze pomoże. Umie zawsze pracować, panować nad swoim lenistwem i tak dalej. To jest sprawność moralna, czyli w tradycyjnym języku polskim cnota, po łacinie, po francusku, la vertu, virtus. I człowiek, osobowość dojrzała, dobra osobowość z charakterem, jak mówimy, charakter, to używamy w znaczeniu dodatnym zawsze, to jest ten człowiek, który ma zespół tych cnót moralnych, tych sprawności moralnych i dlatego jest człowiekiem dobrym. Z takim człowiekiem łatwo jest współżyć, łatwo z nim współpracować, łatwo z nim dojść do porozumienia, bo on chce dobrze. On zawsze chce dobrze, chce i stara się robić dobrze. I ma tę sprawność właśnie, że łatwo mu i z przyjemnością, chętnie robi dobro. Dlatego tu było powiedziane, że zaczynamy, że jak będziesz czynił dobrze, będziesz dobrze żył, to ci będzie wesoło, to ci będzie dobrze, będziesz szczęśliwy. Bo jak człowiek nabierze tego zrozumienia i tej sprawności, to z radością jest szczęśliwy, że robi dobro. Więcej, Panie Jezus mówi, więcej szczęścia daje dawanie, aniżeli branie. Wiadomo, jeżeli ktoś doświadczy tego przez to, że daje, że służy innym, to zrozumie, że o wiele szczęśliwszym jest dawanie, czynienie innym dobra, posługiwanie innym, aniżeli branie sobie. To jest taka ładna historyjka o świętym Janie Kantym, profesorze Akademii Krakowskiej z roku 1400. Coś było ich 8 przyjaciół. Schodzili co tygodnia, raz jednego dnia w tygodniu i sobie tam opowiadali różne historyjki, gadali. I któregoś takiego dnia ktoś przysłał Janowi kosz pięknych jabłek. Znacie tę historię? On się ucieszył bardzo, złapał jakiegoś chłopaka i posłał ten kosz jednemu z tych swoich przyjaciół. Tamten znowu to samo posłał następnemu i każdy z nich i wreszcie kosz wrócił do Jana. I kiedyś wieczorem zeszli, zaczynają wszyscy opowiadać, wiecie, tak mnie spotkała taka jakaś miła rzecz, ktoś mi przysłał kosz jabłek. I jak tam zaczęli tego dochodzić, bo okazało się, że to był ten sam kosz. Wybaczacie sobie, jak oni się cieszyli z tego, później. To była radość. A gdyby Jan, albo któryś z nich, był sobie ten książ, wziął schowu do spiżarni, to po troszkę by zjadł, no i niewielka byłaby sobie radość. A tak ten jeden kosz posłużył do wielkiej radości wszystkich 8. To jest taka ilustracja tego, to jest, ja nie wiem, czy to prawda, ale tak opowiadają oni. Dlatego, że więcej szczęścia daje dawanie, aniżeli branie. Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek był dobry, żeby służył innym. Chrystus o sobie powiedział, przyszedł nie, żeby mnie służono, żeby ja służył. I żeby przez to służenie i dobroć swoją przynosił chwałę Bogu jako swojemu Stwórcy i swojemu Ojcu, bo Syn przynosi chwałę Ojcu. I że przez to sam znajdował szczęście. Na przykład, jak napisane, stworzony jest człowiek po to, że chwalił Boga i był szczęśliwy. Chwali Boga przez swoje postępowanie, tak jak to kiedyś były takie napisy, mój autobus świadczy o mnie. Prawda? Więc mój syn świadczy o mnie. Oczywiście, że dla ojca największą radością jest, jeżeli przed nim chwalą jego syna jako wartościowego, dobrego, uczciwego człowieka. Więc także i Pana Bogu przynosi wielką radość, jak ma dobrych synów, dobre córki. To jest chwała Bogu i człowiek sam znajduje w tym największe szczęście. Najszczęśliwszymi ludźmi byli święci, właśnie ci, którzy całym swoim życiem starali się świadomym, prawda, kiedy już do Pana Boga nawrócili, czynić dobro. To jest wartość prawdziwa ludzkiego życia.